Jezus zapłakał nad swoim ukochanym miastem. Ze wzgórza spoglądał na zabudowania. Możemy do dzisiaj, jeśli jesteśmy w Jerozolimie, obserwować ten widok. Z miejsca, gdzie Jezus patrzył, prawdopodobnie tam, gdzie stał, został wybudowany kościół, który się nazywa Jezus zapłakał. Bo bardzo kochał to miasto. To miasto, czyli właśnie, czyli co? Z pewnością świątynię, gdzie oddawano cześć prawdziwemu Bogu, który się objawił ludowi Izraela. Z pewnością kochał to wszystko, co się w niej działo. Składanie ofiar, modlitwę, dym kadzidła, szepty wewnątrz serca człowieka, który chce Bogu oddawać cześć. Z pewnością to kochał. Ale w innym miejscu w Ewangelii wiemy, że chyba na pewno jeden jedyny raz użył siły fizycznej, nie robiąc nikomu krzywdy, bo powypędzał tych, którzy w obrębie świątyni, w jej krużgankach handlowali rzeczami, zwierzętami, które były potrzebne do składania ofiar. Wygonił ich, porozrzucał pieniądze, wygonił woły, baranki. Ale też dlatego, że to miejsce kochał i tych ludzi kochał, którzy przychodzili do świątyni, którzy tam chcieli się spotkać z Bogiem. Bo kochał ich prawdziwie. Nie widział tylko ich życia w perspektywie kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, ale widział życie każdego człowieka, każdego swojego rodaka w perspektywie wiecznej, czyli tej prawdziwej, wiecznej, nie mającej końca. I dlatego dzisiaj płaczę nad Jerozolimą. Płaczę dlatego, że zostanie zburzona za mniej więcej 40 lat przez wojska Tytusa. Płaczę dlatego, że będzie wtedy głód, będą straszne nieszczęścia, będzie nawet kanibalizm. Ale również płaczę nad tym, że jego rodacy, niektórzy z nich, nie otwarli swojego serca na to, co służy pokojowi, tak jak dzisiaj Jezus mówi, czyli na spotkanie prawdziwe z Bogiem, na to wezwanie Boga, który do nich w sercu mówił. Dotykamy tutaj jakiejś olbrzymiej tajemnicy tego, skąd się bierze zło na świecie, skąd się bierze wojna, skąd się bierze zniszczenie. I czasem myślimy, że to jest jakiś układ sił, że to są jacyś psychopaci, że tak jakoś się stało. Historycy mogą nam to opisać, również to zburzenie Jerozolimy w 70 roku. Ale Jezus i my dzięki niemu wiemy, że jest inaczej. Że wojnę i zniszczenie sprowadza grzech, który bierze swój początek gdzieś bardzo głęboko w sercu człowieka. I jakiś rodzaj wypadkowej tych wszystkich grzechów powoduje, że zostają odwiązane jakieś przedziwne, demoniczne siły, które prowadzą do zniszczenia. I dlatego Jezus płacze, że taka będzie konsekwencja. On jest Bogiem. On jest Synem Bożym. To nie On każe Jerozolimę tym nieszczęściem, tylko po prostu widzi i płacze nad konsekwencjami grzechu. Ale Jezus zrobił coś więcej niż tylko to, co dzisiaj widzimy, czyli że zapłakał nad Jerozolimą. On, jak mówi w innym miejscu, kiedy polemizuje ze swoimi adwersarzami, którzy go wypytują i zarzucają mu i mówią, jakim prawem wyrzucasz ludzi ze świątyni. On mówi, zburzcie tę świątynię, ja w 3 dniach wzniosę ją na nowo. I my wiemy, że Jezus mówił o świątyni swojego ciała, że mówił o swojej śmierci i swoim zmartwychwstaniu. Więc Jezus nie tylko płacze nad tym, że ta Jerozolima zostanie zburzona, ta świątynia zostanie rzeczywiście zburzona, ale zanim to się dokona, sam pozwala siebie zburzyć. Sam pozwala się zabić. Sam pozwala, żeby ten grzech, którego konsekwencje potem będą widoczne w tej wojnie i w tym zniszczeniu, żeby one, te wszystkie konsekwencje do samego dna, do samego korzenia spadły na Niego. Żeby to zburzenie, zniszczenie, jakaś taka anihilacja, jakieś takie wyładowanie całkowite zła dokonało się na Nim, na Synu Boga, na Bogu człowieku, na naszym bracie. I dlatego ten płacz Jezusa nie jest płaczem, który miałby po prostu nam powiedzieć tylko tyle, że zło jest silniejsze. Tylko ten płacz Jezusa i ten widok Jerozolimy i to, co my wiemy o Nim, mówi nam coś innego. Że miłość jest silniejsza. Że miłość jest tym, co powoduje, że życie jest odzyskiwane. Jeśli tylko człowiek, który jest zamknięty na Boga, który grzeszy, otworzy się na Jezusa, wszystko się zmienia. Płacz zamienia się w radość, mimo że na tym świecie można doświadczyć różnych konsekwencji grzechu i różnych łez, które są z tym związane. Ale gdzieś najgłębiej jest radość zwycięstwa miłości, która przetrwa. Która przetrwa każde zło. Zło w końcu przegra. Przegra. I również ten płacz Jezusa, ten płacz Boga nad grzechem człowieka, to wzruszenie i ta niesamowita miłość, pragnienie jakiejś takiej do końca solidarności z tym grzesznym człowiekiem, to nam mówi, że miłość zwycięża, że miłość zwyciężyła. Cała ta tajemnica, to wszystko, o czym mówię, zawsze cała dokonuje się. Jest obecna, realizuje się na ołtarzu, na tym ołtarzu. Za mną, za ołtarzem, po mojej prawej stronie jest tabernakulum, miejsce, gdzie jest żywy Pan. Żywy, prawdziwy Jezus, swoim ciałem i krwią, bóstwem i człowieczeństwem, duszą i obecnością realną. A nad tym tabernakulum jest taka rzeźba baranka, który leży na księdze z siedmioma pieczęciami. Dziś słyszeliśmy, widzieliśmy ten znak w tekście Apokalipsy świętego Jana. Baranek jakby zabity, który jest tym lwem z pokolenia Judy zwycięskim, który może te pieczęcie otworzyć. Różne są interpretacje tych pieczęci, różne, myślę, że bardzo szerokie i każde, wiele z nich można przytoczyć, ale tak sobie myślę, że te pieczęcie są pieczęciami do księgi życia, do księgi, gdzie są zapisane imiona ludzi. Że Jezus te pieczęcie łamie, żeby móc zapisać i wydobyć z tej księgi imię każdego człowieka, dosłownie każdego człowieka, który na tej ziemi żyje. Moje imię i Twoje imię. Dziękujmy Bogu, chwalmy Go i też pozwólmy sobie czasem na taki dobry smutek bez złości, nienawiści, dobry płacz nad naszym grzechem i grzechem innych ludzi, wpatrując się w Tego, który zapłakał nad Jerozolimą. Amen.